Drodzy braterzy, jest wielka radość w moim sercu, że mogę widzieć tylu braci. Widzimy często, ale kiedy tak jest, to ta radość jakoś szczególna jest w danej chwili. Cieszę się bardzo, że widzimy braci z dalekiej Australii, że widzimy braci z Francji, że widzimy braterzy ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i was, drodzy bracia, kocham was bardzo i cieszę się bardzo, że jestem razem z wami. Do pozdrowień chciałem dołączyć jeszcze pozdrowienia od zboru w Krakowie, gdy wyjeżdżaliśmy. Życzeniem braterstwa było, żeby serdecznie pozdrowić was, życząc wielu błogosławień Bożych. Do pozdrowień dołączyli się jeszcze braterstwo Iwania, czyli Daniel z moją córką, który jutro ma służbę w zborze i tym razem on musiał w zborze zostać, nie może na konwencji być, ale także serdecznie pozdrawiają was. No, dziękuję także. Chciałem jeszcze złożyć obowiązek z siebie, gdyż kilka tygodni temu, gdy byłem we Francji po mamusie, gościłem w zborze w Alsacji we Francji, ale tu pozdrowienia były przekazywane już, ale gościłem także pomiędzy braterstwem w Niemczech u braterstwa Kaletów, Daniela i Baśki i potem gościłem jeszcze u braterstwa Hegidewiców. Wspominałem im, że tutaj będą w Polsce konwencje. Oni żałowali, że nie będą mogli być na tych konwencjach, ale prosili serdecznie pozdrowić was. Daniel był tutaj w zeszłym roku, mile wspomina i serdecznie pozdrawiają was także. Dziękuję. Jeszcze jeden taki przyjemny obowiązek. W minionym tygodniu, jak już wspomniał brat z Ukrainy, brat Pasierski, mieliśmy możliwość odwiedzić braci na Ukrainie i w Mołdawii. Byliśmy z bratem Piotrem Kubicem z Polski, a podróżowaliśmy z braterstwem brat Leslie, Sharon i Jerry. Oni już nas dawno prosili, że gdyby taka możliwość była, żeby pojechać z nimi. A ponieważ już raz z nimi byliśmy i to była jedna z najwspanialszych naszych podróży, bez chwili namysłu, żeśmy postanowili, że ponownie pojedziemy z nimi. Dla nas wielka przyjemność odwiedzić braci i też, żeśmy się mogli trochę przysłużyć dla nich, żeśmy wspólnie odwiedzili zbory na Ukrainie i zbory w Mołdawii. Zajechaliśmy najpierw w okolice Lwowa do Grzybowic Dublan. W następny dzień gościliśmy na nabożeństwie w Tarnopolu. W kolejny dzień gościliśmy na nabożeństwie w Złoczowie. W jeszcze następny dzień na nabożeństwie we Lwowie. Gdziekolwiek gościliśmy między braćmi, zawsze gorąco, gorąco prosili pozdrawiać braci w Polsce. Pozdrawiać was wszystkich, życząc wielu błogosławień z Bożych i wiele radości. Potem jeszcze gościliśmy na Mołdawii, pomiędzy braćmi na Mołdawii. Byliśmy tylko w północnej części Mołdawii, w dwóch zborach i w trzecim miejscu, gdzie gościliśmy u braterstwa. Nie ma tak dużo tam braci, ale na pierwszym nabożeństwie było około 50 osób razem z nami, a na drugim może około 80 osób było, gdzie ich gorące serca były wielkim, miłym zaskoczeniem dla nas. Było to wielkie przeżycie, jeżeli widzieliśmy ich wielką gorliwość, ich tak spontaniczną i żywiołową radość, jakiej u nas, w naszym radosnym słowiańskim narodzie zawsze się spotyka. Jak bardzo cieszyliśmy się widząc i cieszące się dzieci, i starszych, i wszystkie osoby, które niezmiernie cieszyły się z gościny braterskiej. Żebyście lepiej zrozumieli gościnność tych braci, opowiem wam, jak żeśmy jechali do nich. Mieliśmy być w niedzielę, potem żeśmy powiadomili, że będziemy dzień wcześniej, w sobotę, to już na warunki europejskie było taką małą niezręcznością, a okazało się, żeśmy jeszcze pojechali w piątek, jeszcze dzień wcześniej, więc brat Jerry już się trochę bał w sercu, co będzie, jak zajedziemy dzień wcześniej. Okazało się, że ci braterstwo na głównej drodze czekali na nas na ulicy, mimo że od 3 dni wychodzą już czekać na gości. Gościnność ich rzeczywiście niezwykła jest. Bardzo szczerze i gorąco przyjęli nas. Jest może trochę proporcjonalna do tego stanu majątkowego, bo finansowo mają z kolei bardzo ciężko. Sytuacja, jak brat wspomniał, jest jeszcze gorsza na Ukrainie. Tam, gdzie gościliśmy, trzech braci ze swoimi rodzinami mieszkało, tylko jeden z nich pracował. Tam nie ma przemysłu, żyją w zasadzie tylko uprawy roli. Jeden był jakiś, jeszcze były kołchoz, gdzie jeden z tych braci dostał zatrudnienie, ale ostatnią wypłatę miał w listopadzie zeszłego roku jeszcze. I mówią, że jak nie chce, to nie musi przyjść do roboty, ale wtedy będzie dalej bez nadziei o pracę, jak będą pieniądze. I dali mu tylko coś cukru, coś zboża za jego pracę, ale pieniędzy nie dostał. Drugi z nich jest na rencie, to ostatni raz rentę w lutym dostał. Wypłatę renty, poza tym też nie. Żyją z tego, co mają koło domu, co mają bardzo bogato i bardzo zadbane mają gospodarstwa. Wszelką zwierzynę, krowy, czy w świnie, czy w indyki, w kurczaki, no bo muszą z czegoś żyć. Pracują na swoich ogródkach, na swoich polach, a pieniądze mają z tego, co się uda z tego sprzedać. Codziennie prawie jeżdżą na targ, nawet o kilkaset kilometrów dalej do Rosji jedna z sióstr, żeby móc jechać na konwencję międzynarodową, gdzie powód pokrywają bracia ze Stanów Zjednoczonych, sprzedawała kwiatki z ogródka, jeździła z nimi do Rosji pociągiem, żeby zarobić na bilet. Że warunki są życia zupełnie inne niż u nas, jeszcze inne niż na Ukrainie, ale mówię wam, bracia mają bardzo gorące serca i oni was serdecznie, serdecznie pozdrawiają. Wiele pytali się o sytuację w Polsce, o sytuację między braćmi, gdyż im wydawało się, że oni są ostatnimi braćmi na ziemi jeszcze, że nie ma już prawdziwego kościoła na ziemi, że nie ma wyznawców nauki Bataraszla i braci o takich poglądach jak my, a okazało się, że tych braci jeszcze bardzo dużo jest. I w Polsce, i na Ukrainie, i w Francji, i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii, i w wielu innych miejscach jest dużo tych braci, którzy według jednego sznuru wiary postępują, tak samo wierzą jak my. Ich gorliwość w stosunku do nauk brata Rosla i szacunek dla tomów też jest nieproporcjonalna dla nas w żaden sposób. Dla nas to łatwo przyszło, dlatego no, nie zawsze mamy tak duży szacunek do tego. Podam jeden przykład. Kiedy za czasów reżimu odebrano w czasie rewizji w domu tom, pierwszy tom braterstwu, brat na drugi dzień poszedł pod urząd z krową i mówi, że dam wam krowę, oddajcie mi tom. W sytuacjach, kiedy nie ma dużo pieniędzy, oddać krowę za tom, wyobraź sobie, bracie, jaki miał szacunek do literatury. Potem kopiowali, fotografowali literaturę, którą mieli, żeby mogli ją czytać. Mieli tak mało, aż znajomość tej literatury wielokrotnie przewyższa nas tutaj, kiedy mamy tej literatury pod dostatkiem. Teraz tłumaczą na swój język tomy, tłumaczą Cienie przybytku i to jest ich praca przy współpracy braci z Rumunii i braci z Ukrainy. Ci wszyscy bracia serdecznie pozdrawiają was. Dziękuję tak. A lekcję, którą chciałem się dzisiaj podzielić z braterstwem, będzie także dotyczyła służenia Panu Bogu. Słyszeliśmy w jednym z wykładów wcześniej, w jaki sposób powinniśmy wielbić, chwalić Pana Boga. Jest wiele różnych sposobów, w jaki to powinniśmy czynić. Służyć Panu Bogu powinniśmy wszelkimi naszymi zmysłami. Naszym wzrokiem, naszym słuchem, smakiem, dotykiem, węchem. No łatwo jest to powiedzieć wszystkimi zmysłami, ale jak to zrobić? Jak służyć Panu naszym wzrokiem na przykład? No wzrokiem w jakiś sposób możemy służyć, patrząc, wybierając to, co przynosi chwałę Panu Bogu, co jest ku Jego uwielbieniu. Także gdy Pan patrzy na nasze poczynania, a chodzimy według Jego prawa, Jego ścieżkami, jakoś zadowolony jest Pana wzrok, który patrzy na nas i co czynimy. Możemy także w jakiś sposób chwalić Go, czyniąc to na Pana Boga słuch, śpiewając pieśni, mówiąc rzeczy takie, które by wychwalały Jego imię, czyniąc Jemu przyjemność, możemy działać na słuch Pana.
sprawiać Jemu przyjemność, wychwalać Go w ten sposób. Ale w jaki sposób możemy to zrobić? Czy smakiem, czy dotykiem, czy węchem? Czyli powonieniem. Spróbujemy zastanowić się nad tym ostatnim zmysłem, czyli powonieniem, zapachem, węchem, którym my powinniśmy wychwalać Pana Boga i w jaki sposób to powinniśmy robić. W Starym Testamencie służyło ku temu kadzidło. Spalano kadzidło i w ten sposób sprawiano przyjemność Panu Bogu. A kadzidło dawało przyjemny zapach. Kadzidło była to mieszanina aromatycznych żywic z kory, z drzewa, z liści, z roślin generalnie. Gdy spalano te aromatyczne żywice, wytwarzały one przyjemny zapach. I to było także przyjemnością dla człowieka. W kulturze bliskowschodniej, dalekowschodniej, kadzidło jest bardzo częstym elementem życia codziennego. Spala się laski kadzidła w sklepach, w kawiarniach, w pomieszczeniach, w domach, ażeby był przyjemny zapach w pomieszczeniach. Kadzidło było elementem bardzo drogocennym. Gdy mędrcy przyszli do Pana Jezusa złożyć Mu pokłon i złożyć Mu dary, co przynieśli wtedy? Złoto, myrę i kadzidło. Skoro z takim jakimś szczególnym darem przyszli z Dalekiego Wschodu, taki kawał drogi, musiało to być coś bardzo drogocennego. Gdy Józef został przez swoich braci oddany na służbę do Egiptu, zabrała go karawana, która także wędrowała z terenu wschodnich do Egiptu, a nieśli ze sobą kadzidło, między innymi. Więc też był ten aspekt czegoś bardzo drogiego i drogocennego, co w jakiś sposób było przedmiotem handlu z jednej strony, przemieszano to i handlowano, a z drugiej strony było takim elementem uprzyjemniającym zapach. Kadzidło bezpośrednio związane jest z kadzeniem. Kadzenie to nic innego jak spalanie kadzidła na rozżarzonych węglach. Spalano albo bezpośrednio na węglach, albo zapalano kadzidło, które samo tliło się i dawało przyjemny aromat, przyjemny zapach. Ale kadzidło, które Pan Bóg kazał stworzyć, zrobić, i które miało być Jemu ofiarowane, Jemu składane, było wyjątkowym kadzidłem. To kadzidło miało taki bardzo dokładny przepis, według którego miało być zrobione. Miało być z aptekarską dokładnością odmierzone, tak jest to zapisane w Biblii, i miało ściśle określony skład. Jest to zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale i w 34 wersecie. Jest tam zapisane, że kadzidło miało się składać z czterech elementów. Z balsamu, z onychy, z galbanu i z czystego kadzidła. Balsamem był oleisty wyciąg z drzew czy krzewów balsamowych. Coś w rodzaju żywicy. Krzewów, drzew balsamowych. Onychą najwyborniejszy olejek z myrry. Też pewien wyciąg z drzewa. Galbanem też coś w rodzaju żywicy. Gumo żywicy, którą otrzymywano z suszonego soku mlecznego, który występował w drzewach ferula. Takie drzewo, które na Bliskim Wschodzie rośnie. I z tego drzewa wyciągano składnik zwany galbanem. Dawał on bardzo aromatyczną woń, przyjemny zapach. Był także używany w kosmetyce i w lecznictwie. I czwarty element, czyste kadzidło. Jako żywica drzewa zwanym kadzidłowcem, kadzidłem, drzewa, które też rośnie na Bliskim Wschodzie. Były elementy roślin, wyciągane z tych roślin, skrupulatnie odmierzane, skrupulatnie mieszane i bardzo ścisły skład był kadzidła, które miało być składane dla przyjemności Pana Boga, na ofiarę Panu Bogu. W przypowieściach salomonowych kaznodzieja Salomon napisał, że olejek i kadzidło cieszą serce. Więc ten element kadzenia był takim przyjemnym aspektem, czymś natchnieniem naszego serca, ich serca wtedy. Pocieszał serce olejek i kadzidło. Zastanówmy się, kiedy, jak i dlaczego kadzono w Starym Testamencie. A być może wyciągniemy pewne lekcje dla nas z wydarzeń, które były w Starym Testamencie. Do kadzenia był zbudowany specjalny ołtarz. Złoty ołtarz, który znajdował się w miejscu świętym, w przybytku, który służył tylko do kadzenia. Nie składano na nim żadnych ofiar, składano to ofiary z kadzidła. To miłowo dla Pana Boga. Kadzono także w kadzielnicach, w naczyniach także do tego specjalnie przygotowanych, poprzez spalanie kadzidła na żarze, który był albo na tym ołtarzu, albo w kadzidle. Ten ołtarz też miał, nie był z przypadkowego materiału, ani nie miał przypadkowych wymiarów, ale był ściśle określone wszystkie parametry tego ołtarza, łącznie z materiałem. Był z drzewa akacjowego, pokrywany złotem. I stał w ściśle określonym miejscu. Można by bardzo dużo lekcji z tego wyciągać, ale będziemy starali się skupić na kadzidle. Na tym ołtarzu składano ofiary ustawiczne. Kadzenie ustawiczne, tak zwane kadzenie ustawiczne. To kadzenie ustawiczne składano z rana i z wieczora. Dwa razy dziennie składano tą ofiarę z kadzenia na złotym ołtarzu jako kadzenie ustawiczne. I zaprzestanie tego kadzenia było zawsze wynikiem pewnej kary, pewnych doświadczeń, które Pan zsyłał na Izrael. Czyli mieli ustawicznie kadzić na złotym ołtarzu. I było jeszcze jedno kadzenie związane z miejscem świętym. W miejscu świętym znajdował się także stół, na którym znajdowały się dwa rzędy chlebów, po 6 chlebów, czyli 12 chlebów. I te chleby musiały być posypane kadzidłem. Tutaj to już wydaje się dla nas dziwna rzecz. Dlaczego chleby posypane kadzidłem? Chleby, które były pokarmem dla kapłanów. Zanim je spożyli, musiały wcześniej być posypane kadzidłem. Mamy o tym zapisane w 3 Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale od 5 do 7 wersetu. Inny jeszcze przykład skazenia z kadzidła, kiedy wyświęcano przybytek, wybudowano ten święty przybytek według wszelkich parametrów danych przez Pana Boga Mojżeszowi, wybudowano go już i zanim rozpoczęła się służba w przybytku, książęta izraelscy złożyli dar Panu Bogu. Złożyli wiele różnych rzeczy w darze, 12 książąt izraelskich, i między innymi złożyli 12 złotych czar, czary, miski złote, po 10 cykli złota było użyte na każdą czarę i one były pełne kadzidła. Czyli między innymi książęta złożyli w darze dla Pana Boga, to na służbę Panu Bogu, złożyli mu kadzidło w darze. Zanim jeszcze rozpoczęły się ofiary w przybytku. Jeszcze inny przykład. Gdybyśmy popatrzyli na różne ofiary w Starym Testamencie, które były składane, ofiary także były prawie zawsze powiązane z kadzidłem. Też dziwna rzecz. Na co kadzidło w ofierze Panu Bogu? Gdy składano na przykład ofiary z pokarmów, to tak zwane ofiary śniedne, do tej ofiary musieli dołożyć oliwę, kadzidło i sól. Trzy elementy, które musieli dołożyć do ofiary śniednej, ofiary z pokarmów. Także do ofiary mokrej z winy. Także do wszystkich ofiar, które były ze zwierząt. Elementem, który musieli dodać do tych ofiar, było także kadzidło. Do ofiar krwawych, czyli ze zwierząt spokojnych, z których część tych ofiar spożywali kapłani, oraz do ofiar całopalnych, które były miłym darem dla Pana Boga, do tych ofiar musiały być dołączone ofiary z pokarmów i z wina, czyli te ofiary śniedne z mąki, z wina, musiała być dodana sól i oliwa i musiało być także dodane kadzidło, ażeby złożyć taką ofiarę dla Pana Boga. Ale w ofiarze za grzech nie składano kadzidła. Też jest dziwny element. Kiedy składano ofiarę za grzech, Pan mu sobie nie życzył, żeby do tej ofiary dodać kadzidło. Był pewien wyjątek. Ofiar Dnia Pojednania. Ofiar Dnia Pojednania, które były także ofiarami za grzech, ale w chwili, kiedy został zabity cielec, zanim była wniesiona krew cielca za tą zasłonę, wcześniej kapłan musiał tam wejść z dwoma garściami kadzidła i musiał kadzić przed Panem, ażeby nie umarł. Czyli nie mógł wejść z krwią, dopóki nie złożył tej ofiary z kadzidła, pomimo że to była ofiara za grzech. Był pewien wyjątek. Zobaczmy jeszcze na inny przykład. Kadzidło było także wyrocznią Pana Boga w sytuacjach, kiedy nie wiedzieli, kto ma rację w trudnych sprawach. W czasie wędrówki po pustyni, kiedy zbuntował się Kore przeciwko Mojżeszowi, zbuntował się o władzę. Pomyślał sobie, dlaczego taki człowiek, który ma w zasadzie wadę wymowy, który no, jest ważną osobistością, bo wyprowadził ich z Egiptu, ale dlaczego on ma całą władzę piastować? Że mają wiele mądrych ludzi między nimi. Wziął kilka osób do siebie, wziął Datana, Abirona, Chona, do nich jeszcze dołączyło 250 osób i zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Są dwie strony. Strona Korego i strona Mojżesza. Kto z nich miał rację? Co zrobić? Mojżesz mówił, trzeba zapytać Pana. Niech Kore przyjdzie z kadzidłem przed przybytek. I Aaron z Mojżeszem także przyjdzie. Złożą ofiarę z kadzidła Panu Bogu i Pan Bóg zadecyduje, kto z nich ma rację. Bo skoro były zupełnie przeciwne zdania, to musiał ktoś mieć z nich rację. Pan Bóg wtedy przemówił, żeby oni odłączyli się i wytracił ich wszystkich. Zginął Kore wraz z swoimi przyjaciółmi i zginęło 250 mężów. Wytracił ich Pan. Ziemia ich pochłonęła. A wyrocznią Pana było kadzidło. Niedługo później zaraz lud, który wędrował razem z nimi, ponownie zbuntował się. Mówiąc do Mojżesza, że to przez ciebie, Mojżeszu, zginęło 250 osób. No bo zginęli przez Mojżesza, gdyż Mojżesz sprawę przedstawił przed Panem. Przez ciebie, Mojżeszu, przez Arona zginęli nasi bracia, nasi przyjaciele, nasze rodziny. Pan nie czekał już znowuż, żeby przyszli z kadzielnicą, żeby pokazać, kto ma rację, ale zesłał plagę i w narodzie izraelskim masowo umierali za ten ponowny bunt. Umarło ich dużo, zginęło blisko 15 tysięcy osób. Mojżesz, widząc, co się dzieje, tak z ludzkiego punktu widzenia, no, powinien być dumny z tego, Panie Boże, pokazałeś im, dałeś im nauczkę, dałeś im lekcję. Pokazałeś, że mnie wybrałeś i ja jestem tym, który powinien prowadzić ich. A co uczynił Mojżesz? Mojżesz mówi do Arona: Aaron, weź kadzielnicę, biegnij do tych ludzi i proś Pana Boga o przebaczenie. Czyli mamy następny aspekt kadzielnicy. Poprzez kadzenie możliwość przebaczenia. Pan wtedy mówi, że wytraciłby wszystkich. Rozgniewał się na ten krnąbrny lud. Ale dlatego, że Aaron z kadzielnicą był pomiędzy tym ludem i prosił Pana Boga o przebaczenie, Pan Bóg zachował, powstrzymał tą plagę i zachował resztę ludzi. Czyli mamy kolejny aspekt kadzenia, przebłaganie. Wspomnieliśmy już, kto kadził, czyli kadził Mojżesz, kadził Aaron. Z kadzidłem bezpośrednio mieli związek lewici, którzy je mieszali, którzy je przygotowywali. Oraz wspomnieliśmy także, że kadził także cały lud. Ci, którzy chcieli w jakiś sposób poznać wyrocznie Pana, którzy chcieli w jakiś sposób mu służyć. Ale kadzidło, które mieli kapłani, jak wspomniałem na początku, było kadzidłem szczególnym i tylko kapłani mogli takim kadzidłem służyć. Czym dla nas może być kadzidło? Jaka dla nas wypływa z tego lekcja? Apostoł Paweł w liście do Żydów napisał, że cały zakon jest cieniem przyszłych dóbr. Czyli to, co jest zapisane w zakonie, jest cieniem przyszłych dóbr, przyszłych błogosławieństw. W innym miejscu, także w liście do Żydów, apostoł Paweł napisał, że świątynia jest obrazem wspanialszej świątyni niebieskiej. Skoro zakon jest cieniem przyszłych dóbr, a świątynia obrazem świątyni niebieskiej, a jeszcze apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, że to wszystko jest cieniem przyszłych rzeczy, musi być także ten obraz cień z kadzidła. Musi być pewna lekcja wypływająca z kadzidła, z tego elementu, który miał wpływać na przyjemną woń dla Pana Boga. Już psalmista w 141 psalmie, w drugim wersecie, jakby dał pewne odniesienie kadzidła. Niech będzie przyjemna modlitwa moja jako kadzidło. Jak kadzidło jest tą miłą wonią dla Pana Boga, tak psalmista modlił się, że oby nasze modlitwy były czymś takim przyjemnym, jak w Starym Testamencie kadzidło było. Czyli jakby nam dał już pewien kierunek myślenia dla nas, czym dla nas może być kadzidło. W Księdze Objawienia Święty Jan dobitniej pokazał nam, czym jest kadzidło. Gdy mamy opis majestatu tronu Bożego w 5 rozdziale Księgi Objawienia, opisany jest tron, na którym siedział Pan i trzymał księgę w ręce, wkoło były 4 postacie o 4 twarzach i wkoło było 24 starców. I każdy z tych starców miał złotą czaszę pełną wonności. Jest zapisane w Księdze Objawienia w 5 rozdziale od 6 do wersetu 8. I święty Jan wytłumaczył, czym są te wonności, że są modlitwy świętych. Czyli kadzidło, te wonności, te miłe wonności, są to modlitwy świętych. Już jeszcze z życia Pana Jezusa możemy zobaczyć wspaniały dar złożony jeszcze taki jak w Dzień Pojednania, zanim została wniesiona krew do miejsca Najświętszego. Zanim Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, zanim umarł na krzyżu, złożył ten wielki dar skazidła. Zapisany jest w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale. Wspaniała modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. I uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie za światem proszę. Lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Modlitwa Pana za apostołami. Modlitwa Pana za tymi, których Pan im dał i oni byli Pana Boga. Dar skadzenia dla Pana. Prośba mu o błogosławieństwo dla apostołów. W wersecie 20 jest jakby rozszerzony ten dar jeszcze. Rozszerzone to kadzenie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Modlitwa Pana Jezusa. Jeszcze za tymi, którzy poprzez ich słowo uwierzą we mnie kiedyś. Czyli modlitwa także za nami. Olejek, który został wylany na głowę, spłynął aż do stóp. Przez całe ciało. Modlitwa zanim jeszcze została wniesiona krew do miejsca Najświętszego. Jest jeszcze jeden opis w Księdze Objawienia w 8 rozdziale w 3 wersecie. Jest to kontekst, kiedy została zerwana 7 pieczęć. Czyli patrząc już na wypełnienie tego czasu, jest to koniec wieku Ewangelii. Wspomnieliśmy o początku wieku Ewangelii, a w tej chwili o końcu wieku Ewangelii, kiedy 7 pieczęć została zerwana. Święty Jan widział anioła ze złotą kadzielnicą, który miał wiele kadzidła, by je ofiarować Panu, by ofiarować z modlitwami świętych. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Czyli znowu jest szczególny czas składania kadzidła jako modlitwy wszystkich świętych przy końcu wieku Ewangelii. Wydaje mi się bardzo ciekawy aspekt kadzidła. Wspomnieliśmy sobie kilka miejsc w Starym Testamencie, w jaki sposób kadzono, kto kadził, czym było kadzidło. Wspomnieliśmy sobie też o symbolice kadzidła, że mamy jednoznaczne odniesienie, czym jest kadzidło. Spróbujemy wyciągnąć dla nas tego kilka lekcji. Wspomniałem, że kadzidło, które było ofiarowane przez kapłanów, miało szczególny skład. Składało się z tych czterech elementów z aptekarską dokładnością odmierzone były. Balsam. Balsam, to znaczy destylacja, czyszczenie, rafinowanie, odkrywanie. Czyszczenie, rafinowanie, odkrywanie. Z czym nam to się kojarzy? W tej chwili z rafinacją, czyli z wyciąganiem ze składników tego, co jest najbardziej wartościowe, z oddzielaniem tych wartościowych rzeczy, z oddzielaniem tych wartościowych rzeczy i ze skorzystaniem z tego. Gdy popatrzymy się na to nasze symboliczne kadzidło, jakby tym podstawowym elementem tego jest właśnie rafinacja tego wszystkiego najlepszego. Oddzielenie wszystkiego najlepszego, poznanie tego, co jest najprzyjemniejsze dla Pana Boga. I gdy patrzymy się na przykład na modlitwę pańską, to jak wspaniały sposób mamy wyszczególnione poszczególne części tej modlitwy. I jakby treść jest zebrana w ściśle określony sposób, w jaki może największe zbudowanie przynieść dla niebieskiego Ojca. Najpierw uwielbienie Go, Ojcze nasz, którym jest każdy w niebie. Kilka słów, a jaką wielką potęgę w sobie kryją. Kiedy powtarzamy je nieraz szybko z pamięci, wtedy zatracają znaczenie dla nas. Ale kiedy zrozumiemy, często w trudnych sytuacjach życiowych, w sytuacjach beznadziejnych dla nas, że mamy Ojca w niebie i On nam może dopomóc, do Niego możemy się zwrócić, te słowa stają się bardzo głębokie. To wyodrębnienie tego, jaką wielką wartość wtedy nabiera. Wyszukanie w tym najpiękniejszego celu naszej egzystencji, przyjść Królestwo Twoje. Jaka głęboka nauka z tego płynie, to też wielokrotnie tak wiele chrześcijan powtarza, ale kiedy byśmy dogłębnie się nad tym zastanowili, że prosimy o to, żeby już cierpień nie było, żeby już kalek nie było, żeby już łez nie było, żeby chorób nie było, żeby nasi drodzy bracia nie odchodzili, żeby to życie było dużo przyjemniejsze na ziemi, w tak skondensowany, krótki sposób: Panie, przyjdź Królestwo Twoje. Wydobycie z treści, z tej rafinacji tak wspaniałego czego. Z tym wiąże się także rozeznanie planu Bożego, rozeznanie ofiary okłowej i rozeznanie przyszłych błogosławieństw. W tak krótkim, lakonicznym stwierdzeniu: przyjdź Królestwo Twoje. Gdybyśmy chcieli zagłębić się w wszystkie elementy modlitwy pańskiej, można by wiele godzin mówić i lekcji bardzo dużo wypływa z tej rafinacji, z tego wyodrębnienia wszystkiego, z tego balsamu, który jest zasadniczym elementem kadzidła. Onycha, drugi element. To znaczy ryczeć, huczeć, wygłaszać. Jakby inny aspekt naszych modlitw. Inne popatrzenie na modlitwy. Jak często modlitwy są takim potężnym głosem, wielkim ryczeniem do Pana Boga o to, żeby popatrzył na nas. Znowuż, jeżeli szybko modlimy się i powtarzamy słowa bez większego zastanowienia się, jakoś gładko przechodzą nam. Ale kiedy mamy duże problemy w zborach i bracia żarliwie modlą się o błogosławieństwo, jak ten głos wtedy staje się potężny, jak kieryczenie jest w stosunku do Pana Boga, jaki wielki potencjał mocy jest w tej modlitwie, gdy chorują nam dzieci, względnie, gdy czujemy taki bardzo pozytywny nastrój w naszym sercu, że chcemy Go w cudowny sposób uwielbić, Pana Boga, nasz głos uwielbienia jakby nabiera dużo większej mocy wtedy. Jest to głośne huczenie. Wielki głos, jak głos wielu wód, jak objawiciel święty Jan nazywa go, który dochodzi do Pana Boga. Galban, szlik, tłuszcz. Galban jako szpik, coś najbardziej drogocennego, coś, co przeszywa do szpiku kości. Czujecie takie modlitwy czasami? na niektóre z konwencji naszych, niektóre prośby i niektóre dziękczynienia, jak przeszywają nasz organizm do wewnątrz, jak do samego środka serca te modlitwy dochodzą, jak niejednokrotnie wyciskają łzy z naszych oczu, do szpiku kości dochodzą te modlitwy. Galba. Jeszcze inny element naszego kadzenia, naszych modlitw. I jeszcze jeden element, kadzidło. Ten przyjemny zapach, ta czystość naszego serca, odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przyjemny, miły aspekt. Czasami nie rozumiemy słów, jak byliśmy czy na z Mołdawii, czy na Ukrainie z braćmi. Czasami nam było trudno zrozumieć, jak bracia się modlą, ale ta przyjemna woń unosiła się. Ta przyjemna woń przeszywała nasz umysł, nasze serca, nasze całe ciało. Jak brat poprosił mnie do modlitwy i powiedział na wstępie, że nie rozumią polskiego języka, ale jest bardzo dumny z tego, że brat z Polski po raz pierwszy gości w jego domu i chce, żeby ten brat się pomodlił po polsku. Jaka duża radość była w ich sercach, chociaż nie rozumieli. Ta miła woń, ten przyjemny aspekt, który powinien być elementem naszych modlitw. I taki skład kadzidła, takie kadzidło mogli składać tylko kapłani. Z ludu takiego kadzidła nie mogli składać. Wydaje mi się, bardzo bogata lekcja dla nas. To wy jesteście królewskim kapłaństwem, rodem wybranym. Tylko kapłani mogą takie modlitwy składać Panu. Kiedy składano kadzenia? Wspomnieliśmy już, że było kadzenie ustawiczne. Mamy podobne nazywnictwo w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł w liście do braci rzymskich w 12 rozdziale, w 12 wersecie napisał, że mamy być w modlitwach ustawiczni. A w liście do braci w Tesalonice, w pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 17 wersecie, napisał, że mamy bez przystanku się modlić. Czy jest to możliwe, żebyśmy się bez przystanku modlili? Czy jak na przykład wykonujemy pracę zawodową, możemy się modlić wtedy? Palce nam poucina, wtedy krzywdę sobie zrobimy. Wtedy musimy skupić się na pracy. Kiedy różne codzienne czynności wykonujemy, to w tym czasie nie możemy skupić się na modlitwie. Modlitwa powinna być tym elementem szczerego uwielbienia z serca i z umysłu i dużego skupienia, gdyż to jest rozmowa z Panem Bogiem. Czy możemy ustawicznie być w modlitwie? Możemy być. Możemy, ale tak, jak było w Starym Testamencie. Oni składali rano i wieczorem tą ofiarę ustawiczną. Kadzenie ustawiczne. I to, że naszą pierwszą myślą jest, kiedy wstaniemy z łóżka, dziękujemy w modlitwie Panu Bogu i to, że przed pójściem spać także modlimy się, oddajemy Jemu chwałę i dziękujemy za to wszystko, co nam zesłał, jest częścią modlitwy ustawicznej. Jest jakby symbolem, synonimem tego, że my zawsze jesteśmy w łączności z Panem Bogiem. Nie opuszczamy Go ani na chwilę, chociaż pracujemy, myślimy o czymś innym, robimy różne czynności w naszym życiu. I tej ustawicznej modlitwy nie można zaniechać. Zauważmy, że to nie jest tradycja, te nasze modlitwy. Że to nie jest przyzwyczajenie. To nie jest coś, cośmy się nauczyli od naszych ojców czy dziadków. Jest to pewien nakaz, który został nam pokazany w Starym Testamencie. W modlitwach ustawicznych. Bez przystanku się modlicie. Inny przykład modlitwy. chleby, które znajdowały się w miejscu świętym, musiały być posypane kadzidłem. Gdy my zbliżamy się do posiłków, kiedy mieliśmy spożyć obiad w naszej przerwie, brat najpierw poprosił o błogosławieństwo tego posiłku. Najpierw złożył tą ofiarę skażenia. Najpierw pomodlił się do Pana Boga. Ten zwyczaj to także nie tradycja. Zanim skorzystamy z chleba, z naszego poprzedniego pokarmu, najpierw składamy ofiarę z modlitwy. I to jest pokazane w Starym Testamencie. Spożywamy chleb nie tylko nasz cielesny, ale mamy napisane, że nie samym chlebem człowiek żył będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Więc naszym pokarmem jest także studiowanie, zagłębianie się do Słowa Bożego. Badanie. I zanim chcemy spożyć ten pokarm, także najpierw musimy złożyć ofiarę skazenia, czyli pomodlić się. Poprosić o błogosławieństwo. Pamiętajmy, że zanim chcemy skorzystać z tego daru chleba, musimy wcześniej się pomodlić. Musimy wcześniej złożyć kadzenie dla Ojca Niebieskiego. W życiu jest tak, że modlimy się bardzo często, kiedy przeżywamy doświadczenia. Kiedy jest nam trudno. Kiedy mam jakieś cierpienia, nawet przysłowie mówi, kiedy trwoga, to do Boga. Wtedy jakoś szybciej zwracamy się, klękamy na kolana i zbliżamy się do Pana Boga. Mamy napisane, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Że jeżeli ta modlitwa wypływa ze serca, to może wiele pomóc właśnie w tych trudnościach, w tych cierpieniach, w tych różnych przykrych sytuacjach. Święty Jakub w 5 rozdziale od 14 wersetu dał takie prawidło dla nas, że choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych i niech się modlą nad nim. Jeżeli mam jakieś doświadczenia w naszym życiu, nie tylko te literalne, ale także pewne duchowe doświadczenia, mamy pewne problemy w zrozumieniu pewnych nauk, widzimy, że ktoś jakby błądzi, odchodzi od nas, w naszym takim ludzkim ciele jakoś prędzej się skłania sprawiedliwość niż miłosierdzie. Prędzej byśmy chcieli: Panie Boże, Ty masz moc, ukaraj, pokaż, zrób coś. Nauczmy się z tego, że powinniśmy, tak jak Mojżesz kiedyś, modlić się za tym kimś. Prosić Pana Boga, żeby Pan dał wyrozumienie, żeby Pan dał dużo cierpliwości, żeby Pan nie poczytał mu tego za grzech, żeby Pan błogosławił im, pomimo że myślą czy czynią inaczej niż my. Jest to trudne w naszym życiu, ale wiedzmy, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. W ten sposób wiele możemy pomóc drugim. Kiedy są sytuacje takie w życiu, że nie wiemy, co zrobić, że stoimy na rozstraju dróg, że mamy problem, nie wiemy, co zrobić, weźmy też lekcję z historii starotestamentalnej, z kadzidła, że w kadzidle jest pokazana wyrocznia Pana Boga. Kiedy pomodlimy się, Pan nam objawi, Pan uczyni swoją wolę. Ale wtedy lekcja, że musimy tą wolę Pana przyjąć z pokorą. Gdyż to nie zawsze tak się stanie, że nam będzie lepiej. Czasami mogą się doświadczenia zwiększyć. Czasami może Pan naszą cierpliwość jeszcze więcej doświadczać, chcąc nas czegoś nauczyć. Jeżeli prosimy Pana Boga o Jego wyrocznie, przyjmijmy to, co daje, z pokorą. jest nieodłącznym elementem ofiar. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 wersecie apostoł Paweł napisał: składajcie ciała wasze w ofierze na żywą, przyjemną, rozumną służbę Bogu. Składajcie wasze ciała w ofierze, jest to ofiara całopalenia, ofiara aż do śmierci. Zupełna ofiara, pełna ofiara. I do tej ofiary, którą my chcemy złożyć Panu Bogu z siebie, musimy coś dodać. Musimy do niej dodać ofiarę śmiedną i mokrą. Musimy do niej dodać chleb i wino. Bez tego ta ofiara nie będzie miała znaczenia. Musimy dodać do tej naszej ofiary skorzystanie z łamanego chleba, który zawisł na krzyżu, z ciała Jezusa Chrystusa. Jednym ciałem wielu nas jest, gdyż jesteśmy uczestnikami, jednym chlebem wielu nas jest, gdyż jesteśmy uczestnikami jednego ciała. Czyli nieodłącznym elementem dodatku do tej ofiary naszej jest chleb. Także drugim elementem jest wino. Chleb i wino. Elementy, które powtarzamy sobie corocznie. Corocznie przypominamy sobie o tej części ofiary, którą musimy dodać do naszego ofiarowania. Musimy z tego skorzystać, z przelanej krwi Chrystusa, ażeby móc złożyć z siebie ofiarę. Ale do tego musimy jeszcze coś dodać. Do tego musimy dodać jeszcze sól. Wy jesteście solą ziemi. Sól, która konserwuje, która daje smak, która daje ten przyjemny aspekt w potrawie. Wy jesteście solą ziemi. Tą sól należy dołożyć do tej ofiary. Żyjemy w złym, zdegenerowanym świecie. W świecie, gdzie mamy wiele tragizmów i zła dookoła nas stale i ciągle. I w tym świecie możemy być tą solą ziemi. Tym czymś, co daje jakiś przyjemny aspekt dla sąsiadów, dla drugich, dla braci, dla naszych rodzin, dla wszystkich. To trzeba dodać do ofiary. Trzeba dodać jeszcze do tej ofiary oliwę, czyli Ducha Świętego. Jest nieodłączny element naszej ofiary. Ale nasze rozważania były o kadzidle. Jeszcze jeden z elementów, który także jest nieodłączny, bez którego ta ofiara nie byłaby przyjemna dla Pana Boga, jest to kadzidło. Są to nasze modlitwy. Nasze modlitwy ustawiczne, nasze modlitwy przed pokarmami, nasze modlitwy w trudnych sytuacjach życiowych, także nasze modlitwy jako miłe dary dla Pana. Gdyż jedne z ofiar to były dary dla Pana. I ta wspaniała uczta duchowa jest wspaniałym darem dla Pana. Jest ona ku pokrzepieniu naszych serc. Jest tym wspaniałym, wielkim darem dla Pana i jednym z elementów tego daru, z tej uczty są nasze modlitwy. Nas wszystkich, braci i siostry. Modlitwa jako dar dla Pana. Ofiary, czy kadzenie, jak wspomniałem, przede wszystkim składali kapłani. Wspomniałem już słowa, które mamy zapisani, że Pan uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Znając ten wspaniały skład kadzidła, jako kapłani musimy go znać. Wiedząc, że mamy obowiązek kadzić przed Panem, starajmy się wywiązać tego zobowiązania, żeby to nasze kadzenie zawsze było miłą wonią, zawsze było takim przyjemnym aspektem, przyjemnym aromatem dla Pana. A wtedy Pan przyjmie naszą ofiarę i da nam nagrodę, czego bym życzył braterstwu, jak i sobie. Amen.